Idą środkiem, środkiem idą, patrzcie.
Faktycznie nie ma kto poprowadzić tego, wie pan, żeby dać hasło, rzucić, ale ile tych flag?
Czułem, że to trzeba nagrać. Wiedziałem, że to jest ważne. Tacy biegnący chłopcy z flagą. To zdjęcie w bardzo trudnych warunkach było robione. Mianowicie już było ciemno. Moment największych walk w Nowej Hucie. Wśród gazów łzawiących, które spowiły całkowicie tą całą dzielnicę. Krzyków, przekleństw, zomowców, strzałów. Nagle trzech młodych ludzi wyszło przed czoło tych demonstrantów, narażając się na strzały z petard i granatów takich ogłuszających, rozwinęli flagę i zaczęli biegnąć środkiem ulicy do zomowców. Długimi susami, biało-czerwona flaga, nie mają kamieni w ręce, zrobiła się absolutna cisza. Zomowcy nie strzelali. Te gazy zaczęły się rozpływać, dosłownie tak jakby przed nimi. Podniosłem maksymalnie czułość filmu, wziąłem obiektyw lustrzany 500 mm, rzuciłem kurtkę swoją taką zieloną amerykańską na poręcz balkonu i jadąc razem z nimi strzelałem kilka zdjęć, jak oni przelatywali. Zdjęcie nie jest super ostre, ale ono jakby oddaje klimat i atmosferę naszej strony. To jest takie zdjęcie, które właściwie przerosło mnie. No i proszę sobie wyobrazić, że oni dobiegli do prawie samych zomowców, zatrzymali się jakieś 10 metrów przed nimi, oni dalej nie strzelali. To było porażające i była absolutna cisza. Po czym zatrzymali się, zwinęli flagę i chodnikiem wrócili na barykadę. W połowie drogi, jak już byli, rozpoczęła się na nowo walka. Tu mamy ten blok, w którego robiłem zdjęcia. Dawniej to się nazywało osiedle Jagiellońskie. Tutaj robiłem i z klatki schodowej, i z balkonów. Widoczność była dobra z 9 piętra. U takich państwa nazwiskiem Jurek. No po prostu genialni ludzie. Oni po wielokroć użyczali mi tego balkonu swojego. Naprawdę narażając się, bo wobec ja kilka razy strzelała do ich okien. Widziała, że tam ktoś fotografuje, ale nie mogli sobie dokładnie jakoś namierzyć później, jak byli w klatce schodowej, które to piętro, czy coś, mylili się.
Patrzcie, z flagą, no ja mi brawo biją.
Czego, że?
Z flagą miną Solidarności na samym przodzie. Idą teraz na przejściu dla pieszych są. Widzisz? Nie widzisz? Patrzcie, widzisz flagę? Tyś jest pierwszy. Idą środkiem idą. Patrzcie.
Myśmy widzieli, że zza rogu wyjeżdża Scott i wali ludzi. W ludzi z prędkością 60 km na godzinę. Niszcząc ławki, że on za chwilę wpadnie w ten tłum i zabije tych ludzi. Ten chłopak wziął doniczkę i zaczął ładować jedną, potem drugą. Matka mówi, zostaw to, zostaw, Irek, pies szczeka. Pies był niesamowity, bo jak nie było ubeków, nie było zomowców, to nie szczekał. Merdał ogonem, był szczęśliwy, zadowolony, że jest, bo już my się zaprzyjaźniliśmy się. Jak tylko widział jakiegoś zomowca, coś, no to jazgot niesamowity.
Kurwy syn, bij go jeszcze, nie wiadomo po co.
Kurwa, Gestapo! Gestapo!
Puszko!
Czułem, że to trzeba nagrać. Ten magnetofon był bardzo prościutki w sumie, a nawet się to wszystko nieźle nagrało. Były sytuacje, w których po prostu ja odczułem, że już kończy się jakby możliwość fotografowania, bo się na przykład robi ciemno. Dźwięk ma niezwykłą wymowę, czasami może większą niż zdjęcia.
Tutaj magnetofon zostawiam pan. Jak się go wyłącza, bo teraz to...
Już to mówię.
To jest skomplikowane.
Staliśmy tutaj,
tak? Tak, za rogiem, tak.
I to strzelały armatki?
Tak. Proszę powiedzieć, że to jest odległość tam jakieś 40 paru metrów, kilkanaście chyba atmosfer. Straszne uderzenie. Myśmy żyli w czasie, w którym cisza, niepokój, noc, myślenie, co będzie jutro, oczekiwanie na coś. A może przyjdą? Nie przyjdą, bo przecież do mnie też przychodzili, próbowali wejść. Wzywali mnie. Ja nigdy na żadne przesłuchanie nie poszedłem, z zasady. Powiedziałem sobie tak, jeśli przyjdą i wyłamią drzwi, to mnie wezmą. Oczywiście mogą mnie zwinąć na ulicy, to już jest kwestia, ja muszę uważać. Nie dać się. Uchronić filmy, uchronić aparat. Czasami pukali, dzwonili, stali samochodami pod domem, ale nie odważyli się zrobić tego na siłę. Zaczęło się od tego, że z Wolnej Europy, kiedy byliśmy z żoną i z dziećmi w czasach w Zakopanem, dowiedziałem się, że rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, a wcześniej jeszcze w Lublinie. Skróciliśmy te wczasy, wróciłem do Krakowa i postanowiłem jechać do Stoczni Gdańskiej. Pojechałem ze swoim kolegą ze Związku Fotografików, Witkiem Górką, żeby nie dopuścić do tego, że nie będzie materiałów, tak jak w 70 roku. Poza moją żoną nikt nie wiedział, że jadę. I jechaliśmy tak, żeby do Warszawy dojechać jeszcze z przesiadką, żeby po drodze, gdyby ktokolwiek, gdzieś komuś coś przyszło do głowy, żeby nas nie śledził. I na Okęciu wsiedliśmy w samolot. Wtedy jeszcze samoloty między miastami były tanie. I to było najdziwniejsze, jak ogłaszali pasażerowie do Gdańska, proszeni są. I tam była tylko ekipa amerykańskiej telewizji i ja z Witkiem. A z Gdańska, z Wybrzeża, tłumy ludzi waliły, uciekały już wtedy, ludzie się bali. Przylecieliśmy, tu wszystko pusto, strajk jest oczywiście. I mówimy, no jak się dostaniemy do Gdańska, tu podejrzewa taksówka, mówimy, no ale zabulimy. A facet mówi, proszę bardzo, proszę siadać. Grosza nie wziął, nie chciał nic. Polskich dziennikarzy nie wpuszczano. Wpuszczano tylko korespondentów zagranicznych, bo się ukazały wtedy w tej prasie, która mogła się wtedy ukazywać, już paszkwile na temat stoczni. I pokazaliśmy legitymację Związku Polskich Artystów Fotografików. Artyści? Artystów to wpuścimy, bo my tu już takich mamy, co nam śpiewają.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Zauważyłem w biuletynie takim codziennym chyba zdjęcie z bramy Ursusa i pisało, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Ten jeden fragment tak mi utkwił w głowie, że wiedziałem, że to jest fragment czegoś ciut większego. Krótki wiersz Narbuta. I zacząłem go szukać. Po 2-3 dniach dotarłem do całego tekstu. I już wieczorem, grając na kuwetach, uderzając do rytmu, tak, 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 gwiżdżąc, miałem melodię. 20. rocznicę dopiero Związek Zawodowy Solidarność uchwałą Komisji Krajowej przyjął tą moją muzykę ze słowami Jerzego Narbuta jako oficjalny hymn Solidarności. Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane, lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek. Pod wolny kraj spokojnie kłać fundament. Solidarni. Ten hymn, w sumie znaczy ta pieśń miała być jeszcze to taka ciekawostka, wykonany na Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Sopocie. W 1981 roku. Troszkę się znaliśmy chyba z Antoniną Krzysztoń nad przedstawieniem te nutki, siedem przy pianinie. Wiem, że Jacek Kaczmarski doszedł i na koniec tą pieśń się zaśpiewa. Nikt nie myślał, że to hymn, czy ma być, czy nie być. Przyszedł wtedy Jan Pietrzyk, taki aktor z teatru z Warszawy. Jak się potem okazało, jakiś tam przyjaciel, czy prawa ręka Kuronia. I z obrzydliwymi słowami, klnąc, kazał nam przerwać, że Kuroń sobie nie życzy, żeby ta pieśń była śpiewana. Ta pieśń się bardzo nie podobała i długi czas była przez tą część korowską, lewicową, bojkotowana i niszczona. Proszę posłuchać słów. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to już chodzi o coś więcej, o Polskę, o niepodległość, to każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. To było nie do przyjęcia. To pokazywało ich stosunek do niepodległości, do prawdziwych przemian.
Jesteśmy tutaj pod Arką Pana, w cieniu tej łodzi, jaką jest kościół. Te miejsca były przedmiotem moich skradań się, mojego wyczekiwania. No i tych rzeczy, które później fotografowałem i również nagrywałem częściowo na magnetofon.
Pierwsze miesiące właśnie w stanie wojennym. Ludzie byli nieufni, wiedzieli, że Służba Bezpieczeństwa jest wśród nich, że fotografuje, że to później są materiały do przesłuchań, do szykanowania ich, do wsadzania do więzień. W związku z czym bali się trochę osób fotografujących, ale jednocześnie chcieli, żeby te rzeczy były uwiecznione. Sami też próbowali w różny sposób, z różnym skutkiem, ale jednak też fotografować. Przełomem był dzień, w którym spalił się Walenty Badylak na rynku w Krakowie w marcu 1980 roku. Ponieważ do tej pory wszyscy nawet jakieś kolejki większe przed sklepami fotografowali z ukrycia, potem byli gdzieś gonieni, odbierano im te aparaty, niszczono. Fotografujących tak odważnie nie było wielu. Przyjechałem do Krakowa z Częstochowy,
Poszedłem do siedziby zarządu Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Kiedy tam przyszedłem, z toku rozmów dowiedziałem się, że spalił się człowiek na rynku w Krakowie. Jeszcze właściwie nawet nie było wiadomo dlaczego. Później tak naprawdę tych informacji było więcej, ale na początku to tylko były takie fragmentaryczne, że spalił się coś o Katyniu, coś o wolności, coś o swoim wnuku. Jakieś takie były szczątki. I wtedy postanowiłem, że będę fotografował już otwarcie. Wtedy robiłem z okna z pierwszego piętra i pamiętam, że jak wszedłem, ludzie mnie natychmiast otworzyli. Nie było czy ubek, czy nie ubek. I to człowiek mówi taki roztrzęsiony, niech pan fotografuje, niech pan dokumentuje. Ja mam dość tego, co się w tym kraju dzieje. Ja brałem udział w Powstaniu Warszawskim. Proszę pana, niech pan to robi. Otwarto mi okno, ja mogę zrobić ogólne plany tej studzienki z ludźmi, z rynkiem, z takim pruszącym śniegiem. I dopiero później zszedłem, wyjąłem aparat, poszedłem w stronę Szewskiej, jeszcze raz się zwróciłem, żeby zrobić z tamtej strony ogólne zdjęcie. I w tym momencie doleciało do mnie dwóch z okrzykami k, tak dalej. Do bramy z nim. No tylko, że było ślisko i oni im się ślizgały nogi i mnie. I trwało to jakiś czas. Ja mogłem krzyczeć, wołać ludzi na pomoc, że robiłem zdjęcia przed chwilą tej studzienki, a ubecja mnie zwija. Wtedy to był tak jakby też przełom w świadomości ludzi. Coś pękło. I ludzie zaczęli podchodzić albo podbiegać i mówić, puśćcie go. I tych ludzi zebrało 20, 30 osób. I wreszcie ktoś zaczął krzyczeć, milicja, biją człowieka. Jeden z nich nie wytrzymał, mówi, my sami jesteśmy z milicji, a to pokazać legitymację. Proszę sobie wyobrazić, że jeden się z nich wylegitymował. I ludzie powiedzieli, niech pan ucieka. Ja już następnego dnia napisałem list otwarty, który był opublikowany w biuletynie informacyjnym KOR-u. Już następnego dnia Wolna Europa czytała to. To był taki jakby rodzaj manifestu o swobodzie fotografowania, o wolności. Część z nich wiedziała, czym jest fotografia. Fotografia nie pozwalała kłamstwu, które później szerzyli przy pomocy rzecznika prasowego czy w komunikatach, dalej trwać. Jeśli na przykład mówili, że robotnicy wyszli i zbili manifestantów, bo już mieli dość tych manifestacji, było kłamstwem, bo oczywiście przywieźli ich samochodami, to było tak zwane ROMO. Robotnicze odwody milicji obywatelskiej i oni mieli pałki poukrywane w wewnętrznych stronach kieszeni i napuścili na manifestantów, ale ja to wszystko też fotografowałem i wieczorem kłamstwa Urbana jeszcze można było, jeśli ktoś tego nie widział, nad nimi się zastanawiać, ale już jeśli następnego dnia moje zdjęcie się gdzieś jednak ukazało, no to już było widać na tych zdjęciach, kto się rozprawia z demonstrantami. Dla nich były najważniejsze moje kontakty z podziemną Solidarnością. Na to było wszystko głównie ukierunkowane, bo chodziło o to tylko, żeby udowodnić im, że zlokalizować, złapać. Na to był taki określony paragraf, bo oni tutaj, jeśli chodzi o fotografię, to ich to bolało, ale oni mogliby to zrobić i chcieli to zrobić w pewnym momencie. Bo było taka, że zmieniali się ci oficerowie, dowódcy, którzy prowadzili tą sprawę przeciwko mnie. Dali mi, tam, nie wiem jak to nazwać, kryptonim czy jakąś tam nazwę, uparty. To nawet był taki moment, bo fajnie, bo to w dokumentach wychodzi, że przychodzi jakiś nowy oficer, trzeci z kolei, a tam ma jakichś podwładnych jeszcze, którzy mi gdzieś tam śledzą i mówi, że tu trzeba się dla Markowskiego inaczej wziąć, bo to już dość tego. Nie udało się nikogo pozyskać w otoczeniu, w bliskości, w sąsiadów, wśród rodziny, w związku fotografików. Jak coś, trzeba będzie użyć grupy. Tacy ludzie, którym się daje wolną rękę. Zróbcie, co chcecie, tylko osiągnijcie skutek. Było 11 punktów wymienionych, o co im chodzi, co mają zrobić. Między innymi jeden z tych punktów to było zlokalizować moją pracownię i zniszczyć moje materiały wszystkie.
Bardziej czuje się pan świadkiem historii, czy uczestnikiem historii?
Tak jakby pół na pół. Czasami szala się przechylała bardziej jako uczestnik, że gotów byłem nawet tym aparatem rzucić w kogoś. Natomiast pewna powściągliwość i pewne przemyślenie moje powodowało, że wiedziałem, że więcej znaczę z aparatem w ręku jako dokumentalista. Ważniejsze było to, co stoi na fotografii i na taśmach magnetofonowych.
Nagrania są robione z tej wieży niższej Kościoła Mariackiego.
Jak pan tam wszedł?
Zdjęcia robiłem 13 maja 1982 roku. na rynku w Krakowie, na tej niższej wieży, wieży kościelnej. Nie ma takich dobrych schodów oczywiście i takiego wejścia jak ta główna. Trzeba częściowo po drabinach wchodzić, a na ostatnim już etapie to nawet właściwie po belkach, żeby znaleźć na takiej platformie w miarę wysoko. Mam takie zdjęcie, gdzie ZOMowcy kopią człowieka leżącego na ziemi. On krzyczy i prosi, żeby mu darowali życie. I potem dochodzi kobieta, nie wiem, czy przypadkowa, czy jakaś jego znajoma, i też prosi, zostawcie go, puśćcie go, nie zabijajcie go, nawet takie słowa padają. Klęka i prosi i obejmuje ich za nogi. I to jest wszystko taka magma, poruszona jest po prostu u mnie na zdjęciach. Ale jest ślad. Ja te zdjęcia nawet prezentuję, chociaż jest nieruchome, i opowiadam to, bo to wszystko słyszałem. Puta rynku odbijała dźwięk tak jak taki ekran, jak w jakimś amfiteatrze. To było zupełnie porażające. Sfera dźwięków. Bez tego trudno byłoby sobie do końca wyobrazić ten ogrom grozy, która była. Przekleństwa tych ZOMowców, buta, z którą wzwali, krzyczeli do rozejścia się. W sumie jestem przeciwnikiem naruszania pewnej sfery intymności ludzkiej. Też robiłem zdjęcia z dołu, wśród walczących na barykadzie, na osiedlu zielonym. I wtedy byłem blisko tych ludzi i nikt nie miał nic przeciwko temu, że fotografowałem. Mam ich wyrazy twarzy. Jest mały chłopczyk, taki gdzieś mówię, że 11-letni, który w tej barykadzie dzielnie tam się sprawował. Przyjeżdżał ZOMO, rozwalało tę barykadę z kotem. Potem wycofywali się i wtedy ta barykada była odbudowywana. To już potem były tylko drzazgi właściwie, stare jakieś kosze, trochę płyt chodnikowych. I ten chłopczyk tam nosił te im rzeczy, podawał. No i w pewnym momencie babcia idzie i Jasiu, do domu! Jasiu, do domu! I mam tą babcię z tym na zdjęciu, z palcem takim wskazującym, do domu! A Jasiu mówi, babciu, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Rynek stanowił jakby serce miasta. To, co się działo na rynku, było bardziej zauważalne, miało większą wymowę, więc właściwie marzeniem wszystkich organizatorów, zresztą każdego z nas było, żeby jednak to się wszystko odbywało na rynku. Żadne z moich zdjęć nie wpadło. Oczywiście pomagali mi tutaj księża. Zdjęcia były przechowywane w różnych miejscach. Kiedy Polacy nie mają nadziei, stają się mali, zwykli. Natomiast kiedy odzyskują nadzieję, stają się piękni. Ja to widziałem w stoczni. Zwykli robotnicy. Piękne twarze, bo już jest nadzieja w oczach. Ten sam człowiek zgaszony, jadący gdzieś rano w innych warunkach, w tramwaju, gaszący jakieś tam frustracje przy budce z piwem. Bo tak zazwyczaj działo się. A nagle jakby powołany do wyższego lotu, do innego życia. Tak postrzegałem tą naszą siłę w ludziach, w narodzie, w społeczeństwie. I to było fascynujące, bo to na zdjęciach można zobaczyć. Albo chłopak, który tu jest na zdjęciu, który ma kilkanaście lat, który trzymał przez 20 minut oddział ZOMowców. Mam całą sekwencję, tu jest tylko jedno zdjęcie. Przyjechali i on im odrzucał petardy i ładował w nich kamieniami. Mieli tarcze, stali tu. Działo wodne atakowało, jak lało wodę, to on pryskał za kiosk. Na kiosku napisał tam jeszcze Polska walcząca i pięknie przeklinał. Ładował w nich tak potworną maciną, takim cieniutkim głosikiem chłopięcym. I proszę sobie wyobrazić, tu jest pole zlane wodą, to wszystko się tam zmieniało, to widać tą akcję. Jak oni próbowali podejść, to on wyskakiwał i strasznie ładował szybko. No to byłem przedziwny, był w podkolanówkach. I wreszcie, znudzony, dosłownie, dał im do zrozumienia. Mam was w dupie, powiedział. I to było ostatnie jego słowo. Stanął, popatrzał.
odwrócił się i poszedł. I wtedy dopiero oni zajęli ten jego przyczółek.
Często widziałem smutne twarze, zwłaszcza ludzie, którzy mieli gdzieś w więzieniach swoich bliskich, albo przeżywali jakieś problemy, bo to był też trudny czas, taki egzystencjalny, prawda? Każdy miał problemy i materialne, i jakieś inne, i zdrowotne. No, to narastało. Ten koniec 80-tych lat to był jakby specjalnie po to, żeby zmusić ludzi do tego, żeby już złamać, żeby powiedzieć, no teraz, jeśli chcecie zmienić, to zmieńmy coś, ale oczywiście to będzie na naszych warunkach. No i taki był okrągły stół. Muszę powiedzieć, że mogłem mieć najlepszą akredytację i fotografować ten okrągły stół. I to jest moment, w którym ja przestałem fotografować te rzeczy. Po prostu nie pojechałem tam już, bo czułem, że to już nie jest to. Tu zaczyna się fałsz. A tak naprawdę imperatywem dla mnie, bo ja nie jestem fotografem, reporterem właściwie, można powiedzieć. Ja to robiłem z potrzeby serca i czując wielkość wydarzeń. Ja czułem się wtedy jakby potrzebny jako fotograf. Na co miałem fotografować uściski dłoń Kiszczaka i Wałęsy i Kuronia? To potem już byli inni fotografowie. Do tego nie trzeba było ani odwagi, raczej sprytu trzeba było trochę jeszcze się umieć gdzieś tam wkręcić i później już tak to zostało, no tak bywa, że wtedy już jest dużo tych, którzy to rejestrują. Zacząłem robić swoje kolejne albumy, których teraz już mam ponad 20, poświęcone przede wszystkim Polsce, krajobrazowi polskiemu, polskiej starej architekturze, kościółkom drewnianym. Odwróciłem obiektyw od ludzi, ale nie od wszystkich. Teraz próbuję pokazać ludzi, ludzkie twarze, ale tych ludzi, którzy mnie wzruszają. Kiedyś robiłem taki cykl, później kontynuowałem jeszcze. Biedni ludzie. Mam taką sekwencję, kiedy staruszka w Nowej Hucie i widzę to przez teleobiektyw, wtedy miałem już porządne takie teleobiektywy, i widzę z okna swojej pracowni, że idzie, ciągnie na sznurku taki pakiet tektur. I podchodzi do śmietnika, rozgląda się na prawo, na lewo, takim skrępowanym wzrokiem, zaczyna wyciągać z tego śmietnika tektury, segreguje je i coraz bardziej tam się zagłębia do tego pojemnika. A była malutka, to sobie zrobiła jakąś jeszcze podstawkę, tam wyjęła jakiś, był wiaderko czy coś, ale nagle to się jej chybnęło i ona tam wpadła do tego i tylko nóżki widać i się jakoś wykaraskała. Koło 80 lat kobieta, piękna twarz. Taka anielska, bym powiedział. I co jeszcze wskazywało na to, że to jest taki dobry człowiek, taki święty Franciszek w sukience. Wokół niej latała olbrzymia masa ptaków i gołębi, wróbli i kawek. Dlaczego? Bo ona to, co wyciągnęła do jedzenia, to ona im dawała w takich kartonach dwóch i one się tam zlatywały i jadły. I one jej towarzyszyły. Na końcu wszystko, co te ptaszki porozrzucały, plus własny bałagan trochę, uprzątnęła, wrzuciła z powrotem do śmietnika, związała te tektury sznurkiem dalej, przybyło jej trochę i ciągnąc szur, 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 szła do następnego śmietnika. W tamtych czasach dla mnie to był zachwyt, że odzyskujemy wolność, że my się zmieniamy, że się nie dajemy. To, co mi daje poczucie spokoju, harmonii, radości, to jest jednak fotografowanie urody świata. Światła, powietrza, mgieł. I fotografowałem Polskę z góry i muszę powiedzieć, że jest piękna, jest cudowna. Te wszystkie układy pól rzek to jak jakieś wspaniałe kobierce. To wszystko się wydaje, jakby ktoś to zaprojektował. Cuda natury. Zachwyt powinien zostać w nas ciągle. Kraków pięknie wygląda z góry. Stare miasto z takim jakby latawcem, rynkiem i tutaj tym sznurkiem, czyli Grodzką, bo to tak mniej więcej tak wygląda. To jest coś niezwykłego. Planty wokół, Wisła. Tu jest to centrum, tu jest to serce Krakowa. Jest tak piękne, że kilka razy latałem, czasami nawet naruszając i prosząc pilota, żeby leciał nisko, była lekka mgła i myśmy schodzili na taką wysokość, że już nie chcę powiedzieć na jaką. Teraz już są takie przepisy, które nie zezwalają na niskie latanie. Kiedy gołębie startowały z rynku, to prawie dochodziły do naszego samolotu, które nam towarzyszyły, bo samolot wydawał hałas i pobudzał je do lotu. Dlaczego ja robię to, co robię? To jest jakby kształtowanie umysłów. Trwanie przy jakichś zasadach, przy ideach, które się wybrało. To jest nasza broń, to znaczy broń serca i intelektu.